Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję pani Ani za zaproszenie. I chciałam powiedzieć, znaczy dzisiejsze moje spotkanie, moje mówienie będzie się składało z dwóch części. Najpierw powiem o rozwoju dziecka w łonie mamy. Ja wiem, że państwo oglądali film, więc to nie będzie takie długie. Raczej takie przypomnienie i zebranie. A druga część będzie na temat fasu. I ta myślę, że będzie dłuższa, bo to jest trochę taki mój konik. I w związku z tym będę też na ten temat może troszkę więcej mówić. Wszystkich serdecznie witam i myślę, że zaczynamy. Zawsze jak zaczynam mówić o rozwoju dziecka w łonie mamy, to przedstawiam taki cytat pani doktor Doroty Kornas-Bieli, która moim zdaniem pięknie to napisała, że historia życia każdego z nas rozpoczęła się w łonie mamy, z dala od zgiełku tego świata i poza świadomością naszych rodziców. Jak to sobie uświadomiłam, to pomyślałam sobie, że zarówno my się poczęliśmy poza świadomością naszych rodziców, jak i nasze dzieci poczynają się poza naszą świadomością. Oczywiście nawet jeśli my planujemy, że będzie dziecko, to i tak w momencie naszego zbliżenia małżeńskiego ono się nie poczyna, poczyna się później. I nie wiemy, w którym momencie, prawda, bo plemnik może przeżyć w śluzie płodnym nawet do 5 dni. W związku z tym może być tak, że ono się poczyna następnego dnia rano, jak mama biegnie do pracy, a może nawet za 2 dni, kiedy mama z tatą się już pokłócili. Różnie może być. W każdym razie poczyna się poza naszą świadomością i w momencie połączenia komórki jajowej i plemnika Pan Bóg tchnie ducha w tego nowego człowieka i jest on już wśród nas. Czyli pani doktor Dorota Kornas-Biela napisała, że oni, rodzice, stwarzają jedynie warunki umożliwiające nam zaistnienie. A ciąg rozwojowych zmian, w wyniku których dochodzi w ciągu 9 miesięcy do przeobrażenia się mikroskopijnych komórek rodzicielskich, one są naprawdę mikroskopijne, mniejsze niż kropka na końcu tego zdania, no powoduje, że mamy za 9 miesięcy widzimy bobasa. Moja koleżanka mówi zawsze tak, że po 9 miesiącach musimy nadać imię naszej miłości. I to jest ten czas. I jak to jest? Moment spotkania. Oczywiście wybierana jest jedna komórka z około 400 kilkudziesięciu, które uwolnią się w trakcie życia kobiety. Jeden z milionów plemników, ja napisałam 50 milionów, ale oczywiście wystarczy czasami 7 milionów, czasami 15 milionów i dochodzi do tego połączenia tego jednego plemnika, jednej komórki jajowej i jest nowy człowiek. Zawsze podkreślam, że w momencie poczęcia wszystkie najważniejsze cechy człowieka zostają ściśle określone. W momencie poczęcia tworzy się nowy genom i nowy człowiek, nowy genom i informacja genetyczna będzie przekazywana komórkom potomnym przez całe życie. To a propos gender, prawda? Nawet gdybyśmy zewnętrznie zmienili płeć człowieka, to i tak każda komórka organizmu ma ten genom, który powstał w momencie poczęcia. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Możemy zewnętrznie zmienić człowieka. Ale genom będzie ten sam, czyli każda komórka będzie miała ten przekazywany genom od momentu poczęcia. I teraz jest ta pierwsza podróż, czyli mamy moment poczęcia, prawda? Tu jest fertilization, czyli moment poczęcia, zygota, podziały i po około 7, maksimum 10 dniach dochodzi do implantacji w macicy, prawda? Proszę zobaczyć, co jest istotne, bo jak sobie myślimy o podziałach, to myślimy, że powinien ten człowiek mały być coraz większy, prawda? Jest coraz więcej tych komórek, tu są 4, tu jest już więcej, powinien być coraz większy, ale nie. W momencie, kiedy on podróżuje przez jajowód, cały czas objętość się nie zmienia. Dlatego też, żeby nie było takiego momentu, kiedy będzie już na tyle duży, że się już przez ten jajowód nie przeciśnie. Prawda? Fizjologicznie nie powinno tak nigdy nastąpić. Oczywiście wiemy, że czasami są ciąże jajowodowe, czyli jest gdzieś taki moment, kiedy ten człowiek młody, mały nie może się przecisnąć, jest jakieś zawirowanie i może dojść do zagnieżdżenia w jajowodzie. No to już jest przypadek bardzo ciężki, bo wiemy, że wtedy dziecko nie może się rozwijać. Natomiast jeżeli wszystko dzieje się dobrze, to mniej więcej po 7 dniach dochodzi do implantacji w macicy i rozwija się dalej człowiek już w macicy. Pierwszy miesiąc życia, takie najbardziej istotne elementy, to w 21 dniu od poczęcia bije serce dziecka. Teraz gdzieniegdzie pojawiają się takie informacje, że już w 19 dniu bije serce dziecka. Także myślę, że około tego 20 dnia to jest rzeczywistość. 20 dzień wytwarzają się zawiązki mózgu i rdzenia kręgowego. Czyli mózg, to będzie bardzo istotne w drugiej tej prezentacji, rdzeń kręgowy, już te zawiązki są około 20 dnia. 4 tydzień życia, zawiązki kończyn górnych. I w pierwszym miesiącu życia właściwie powstają pierwotne nerki, wątroba, przewód pokarmowy, naczynia krwionośne. Czyli właściwie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy człowiek waży poniżej 1 grama i około 2,5 mm wielkości ma już wszystko właściwie, co jest mu bardzo potrzebne do życia. Prawda? Czyli te początki są najistotniejsze. Wszystkie rzeczy, które będą działały, jakieś teratogeny, czyli tylko wszystkie substancje, które będą źle wpływały na jego rozwój w tym czasie, mogą spowodować duże zaburzenia w rozwoju, nawet poronienie. Drugi miesiąc życia to jest intensywny rozwój układu nerwowego, bardzo, bardzo intensywny. Pierwsze 3 miesiące to jest w ogóle naprawdę, kiedy układ nerwowy rozwija się bardzo mocno. 7 tydzień mózg zaczyna wysyłać pierwsze impulsy, które koordynują funkcje niektórych organów. Chociażby to, że zaczynają ruszać się rączki i nóżki. Widzicie tutaj Państwo, jest rączka, tu są nóżki, więc zaczynają się one ruszać. Mózg wysyła pierwsze impulsy, które powodują, że te ręce i nogi się ruszają. W 43 dniu od poczęcia zaobserwowano pierwsze fale mózgowe, które potrafimy zarejestrować. Czyli cały czas rozwój mózgu intensywny, bardzo, bardzo intensywny. Wykształcają się usta, okolica warg jest wrażliwa na dotyk, ponieważ mózg wysyła impulsy też do tej okolicy. Pierwszy zawiązek oka, proszę zobaczyć. A człowiek ma 2-3 gramy i około 2 centymetry. Czyli maluteńki jest, prawda? No już naprawdę bardzo malutki. 3 miesiąc życia i dalej. Te rzeczy, które cały... Oj, przepraszam, chyba przesunęłam za mocno. Koordynuje mózg. Mózg koordynuje pracę mięśni potrzebnych po urodzeniu do oddychania, mówienia, przełykania. Te mięśnie zaczynają już pracować po to, żeby po urodzeniu mogły spokojnie i dobrze działać. Dziecko zaczyna się ruszać w macicy, oczywiście mama tych ruchów jeszcze w ogóle nie czuje, prawda? Skóra pokrywa się mieszkiem płodowym, pojawiają się zawiązki paznokci i zębów, a szpik kostny zaczyna produkować krwinki, trzustka insuliny, przysadka hormon wzrostu, czyli właściwie taki 3-miesięczny człowiek to już właściwie funkcjonuje normalnie. Zaczyna mieć hormony, zaczyna wszystko funkcjonować normalnie. A ma tylko 30 gramów i około 9 centymetrów wielkości. 4 miesiąc, czyli już po pierwszym trymestrze. Tutaj znalazłam takie zdjęcie, udało mi się znaleźć bliźniaków, prawda? Bliźnięta są, widzicie Państwo. Normalnie widać te bliźnięta tutaj ładnie w jamie macicy. Każdy ma około 200 gramów i liczy 25 centymetrów. Już to są duże dzieci, prawda? Takie ładne, ułożone, pięknie, jedno obok drugiego. I proszę zobaczyć, w mózgu tych dzieci tworzą się bruzdy i zwoje. U dziewczynek są już wszystkie komórki jajowe. Maluch reaguje na smak i zapach wód płodowych. Jeśli one by się zmieniały, zmieniałby się smak i zapach, to oczywiście on by reagował. Ruszałby się, denerwował, jeżeli byłby to smak i zapach nieprzyjemny. Jest wrażliwy na ból i dotyk. Gdybyśmy go dotknęli, tam dźgali, prawda, czy cokolwiek robili, jest wrażliwy na ból i dotyk. Zaczynają rosnąć włosy i pojawiają się unikalne linie papilarne. Rzeczywiście, proszę zobaczyć, tutaj on ma założoną rączkę za główkę, ten człowiek, jakie nogi ładne, długie. Wszystko już widać, właściwie uszy, bardzo wiele. Teraz musi rosnąć. Piąty miesiąc życia, prawie cały szkielet jest już zbudowany z chrząstki, nie kości jeszcze. Rosną włosy, brwi, rzęsy, paznokcie, które już zaczęły rosnąć wcześniej, teraz już rosną. Proszę zobaczyć, tu widać naczynia krwionośne i na filmie też było pokazane, prawda, jak tworzyły się naczynia krwionośne, które dotrą do wszystkich elementów ciała, do paluszków, wszędzie dotrą te naczynia krwionośne. W piątym miesiącu życia człowiek ma około 400 gramów i 30 centymetrów. Pod koniec piątego miesiąca życia może mieć już około 500 gramów i takie dzieci między piątym a szóstym miesiącem życia 500 gramów, 550 mogą już urodzić się i żyć. Obecnie mamy taką możliwość, że możemy te dzieci po prostu, one się urodzą i mogą przeżyć. Jeżeli nie będzie jakichś poważniejszych bardzo powikłań, to mogą przeżyć. Takie 500, 550, 600 gramów, czyli takich 6-miesięcznych 700 gramów też ma duże szanse. I właściwie takie 6-miesięczne dziecko, jeśli spojrzymy na taki obraz, to właściwie to jest dziecko już normalne, prawda? Można powiedzieć już całkowicie rozwinięte. Zsie palec, są ruchy warg, prawda? Może robić miny różne. W czasie snu pojawia się faza REM, szybkie ruchy gałek ocznych, marzenia senne. On rzeczywiście zaczyna, tu proszę zobaczyć, są paluszki, paznokcie, kostnieje w szóstym miesiącu życia szkielet, pojawiają się własne przeciwciała. Krwinki były już wcześniej, przeciwciała pojawiają się około szóstego miesiąca życia. Dlatego też jak dziecko urodzi się wcześniej, mamy też duży problem z odpornością, bo własnych przeciwciał ma bardzo mało. Ale już w szóstym miesiącu jest lepiej. Im później się urodzi, kiedyś było tak, że mówili, że źle jak się urodzi w ósmym miesiącu, bo są zaburzenia oddychania, lepiej żeby urodził się w siódmym miesiącu ciąży. Tak kiedyś ludzie mówili, to jest nieprawda. Im później się urodzi, im dłużej jest w łonie mamy, tym jest dla każdego dziecka lepiej. Każdy dzień jest zyskiem. I trzeci trymestr, ja już tak ogólnie zebrałam tutaj. Chciałam powiedzieć, że w trzecim trymestrze, czyli siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc życia w łonie mamy doskonalenie pracy wszystkich działających już narządów i układów. Wszystkie narządy, układy działają, one muszą się doskonalić, one muszą dojrzewać, prawda? Czy tak samo jak układ oskrzelowy, płucny, to jest dojrzewanie i nabieranie wagi. Taki noworodek zdrowy ma około 3 kg. Powinien ważyć około 3 kg, może ważyć oczywiście i 4, ale przeciętnie około 3 kg to jest norma. Dzieci, które ważą poniżej 2,5 kg, uważamy, że są za małe z różnych przyczyn. I wzrost około 55 cm, chociaż różnie bywa. 50-52, czasami są mniejsze te dzieci, a bardziej takie troszkę grubsze, że tak powiem, papuśne. I to też jest norma. Bardziej nas interesuje waga, żeby była około 3 kg. Ja tutaj dodałam, bo myślę, że to też Państwu się może przydać, nie wiem, czy ktoś kiedyś mówił, na temat badań prenatalnych, ponieważ dużo się na ten temat mówi. Obecnie też kobiety pytają, czy robić badania prenatalne, kiedy robić, co pani myśli. Przychodzą też do poradni czasami. Więc ja tutaj sobie pozwoliłam dodać na ten temat jeden slajd, a właściwie dwa. Więc są badania nieinwazyjne, te, które są tutaj napisane, nieinwazyjne badania USG. I ja jestem bardzo za tym, żeby wszystkie badania USG w ciąży robić tak jak trzeba. Powinny być robione 3 dokładne badania USG. Pierwsze około około 13 tygodnia ciąży, drugie około 22 tygodnia ciąży, między 20 a 23 i trzecie około 36 tygodnia ciąży. Chodzi o to, żeby je zrobić i to w dobrych miejscach. Często jest tak, że lekarz ginekolog wysyła, niech pani jeszcze zrobi dodatkowe USG i część kobiet mówi, a po co? A właściwie to jest wyciąganie pieniędzy, więc zawsze warto wytłumaczyć, gdyby jakieś mamy się pytały, że dobrze jest zrobić dodatkowe USG nawet u kogoś innego, żeby ktoś inny spojrzał, poszukał, popatrzał, czy dziecko nie ma wad. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że niektóre dzieci, niektóre wady można leczyć w łonie mamy, wady dróg moczowych, niektóre wady serca. Można spowodować można tak na tyle podleczyć, że dziecko rodzi się zdolne do przeżycia. Na przykład jeżeli dziecko ma jakąś wielotorbierowatą nerkę albo jakieś inne wady nerek czy wady serca, które uniemożliwiłyby przeżycie po urodzeniu, niektóre z tych wad można tak zaopatrzyć w łonie mamy, że dziecko urodzi się i wtedy możemy je operować i jest one zdolne do przeżycia. Więc jakby to jest, myślę, że bardzo istotne i warte, bo USG jest badaniem nieinwazyjnym, prawda? Nic się dziecku nie dzieje. Jest już wiele, wiele lat stosowane i takie olbrzymie badanie, które było wykonane w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w całej Europie, takie duże badanie, które badało wpływ USG na rozwój dziecka w łonie mamy, pokazało nam tylko, że właściwie nie ma żadnego wpływu. Jedyny wpływ jest taki, jeżeli USG jest robiony co drugi dzień, to statystycznie, co drugi dzień w ciąży, czyli cały czas właściwie, to statystycznie te dzieci rodzą się mniejsze. To jest jedyna rzecz, którą zaobserwowano, że statystycznie ich waga jest mniejsza. Także myślę, że tutaj nie ma jakichś niebezpieczeństw, więc to USG warto wykorzystać. Tu są natomiast testy z krwi. Test PAPA, test potrójny zintegrowany NIFT Harmony, to są testy z krwi. One są, można je wykonywać oczywiście, bo to jest, są testy z krwi mamy, więc można je wykonywać, ale oczywiście ja zawsze mówię, po co ta wiedza. Niektóre mamy chcą wiedzieć na przykład, że mają większe ryzyko zespołu Downa, że dziecko będzie chore na zespół Downa, czy tam zespół Edwardsa, czy zespół Pato i chcą wiedzieć, bo chcą się przygotować psychicznie jakby, prawda? Nie jest, te testy nie dają stuprocentowej pewności, wykonane z krwi, ale jakby mamy chcą, no tak czują, że byłoby dobrze, żeby się mogły przygotować, prawda? W związku z tym mogą robić oczywiście. Ja pamiętam, jak ja byłam w ciąży z moim trzecim dzieckiem, już po 35 roku życia, to też pan doktor mówił, proszę zrobić diagnostykę, prawda? Natomiast ja stwierdziłam, że dla mnie to jest nieistotne, bo niezależnie od tego, jakie dziecko się urodzi, ja je będę kochać i to jest moje dziecko. Także jakby tych testów nie robiłam nigdy i to mówię, to zależy od tego, czy mama ma ochotę, znaczy czy mama uważa, że to jest dla niej ważne, czy nie. Testy nie są niebezpieczne dla dzieci. Test PAPA jest testem z krwi, który bada poziomy beta-HCG i takiego enzymu jeszcze drugiego i określa się tutaj ryzyko zespołu Downa, właśnie zespołów PATO i tam innych. W teście potrójnym, to jest test, który robimy później, między 14 a 20 tygodniem ciąży, tutaj badamy poziom też we krwi matki beta-HCG estradiolu i jeszcze jednej substancji, która jakby też ma oceniać, czy jest większe ryzyko zespołów genetycznych. W teście zintegrowanym do tych testów PAPA i potrójnego dodajemy jeszcze dokładne USG. Ale to USG i tak robimy, prawda? No więc jakby tutaj nie ma to takiego znaczenia. Natomiast obecnie na rynku pojawiły się testy takie NIFT i Harmony. To są testy też z krwi mamy pobierane, ale tutaj z tej krwi mamy próbujemy, znaczy izoluje się materiał genetyczny dziecka, który przenika przez łożysko. I te testy są dość drogie w sumie. Tamte są tanie, te tutaj są drogie, około 2000, ponad 2000. Ale wykrywają też zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół PATO. Jeszcze powiem, jakie to są choroby. O, może za chwilkę. O, zespół Downa to jest trisomia chromosomu 21. Zespół Edwardsa, trisomia chromosomu 18, a PATO, trisomia chromosomu 13. No i to są te najczęstsze zespoły genetyczne, których mamy się boją. W zespole Downa 80% osób osiąga wiek dojrzały. To są bardzo fajne dzieci. Ja jestem pediatrą, mam pod opieką wiele takich dzieci i uważam, że naprawdę mamy w ogóle wszystkie są... Nigdy by nic z tymi dziećmi nie zrobiły. Dla nich to jest radość. Dzieci są bardzo, bardzo, bardzo po prostu ciepłe, miłe i bardzo życzliwe dla wszystkich. Natomiast zespół Edwardsa, no to rzeczywiście 10%, poniżej 10% dzieci osiąga pierwszy rok życia i w zespole PATO większość dzieci umiera zaraz po urodzeniu. Ale chciałam powiedzieć, że mam też koleżankę, która urodziła dziecko z zespołem PATO. W sumie dwójkę dzieci z takim zespołem, najpierw jedno, potem drugie i ona sama opowiada, że nigdy by po prostu tego nie zmieniła, dlatego, tak? Mhm. Znaczy to jest taki... Tak, znaczy on... Nie, no dzieci oczywiście mają wady, często wielowadzie, mają zaburzenia dotyczące twarzy, ale nie są takie, żeby były, przepraszam, odrażające, prawda? Zarówno jedno, jak i drugie. To są dzieci, które mają wiele wad. Mogą mieć wady serca, wady przewodu pokarmowego, wady też twarzoczaszki, czyli z wyglądu mogą też różnie wyglądać. Zespół Pato jest taki charakterystyczny, że dziecko tak bardzo, bardzo charakterystycznie też płacze, ma taki krzyk mózgowy, ale no te dzieci z zespołem Pato umierają zwykle zaraz po urodzeniu. One mają więcej zaburzeń po prostu. I te dzieci... Mówię, mają taki charakterystyczny krzyk mózgowy, tak brzydko, znaczy brzydko, no krzyczą, płaczą. I jakby to mamy podkreślają też, że rzeczywiście trzeba się przyzwyczaić do tego krzyku, ale one dość krótko żyją. Natomiast wszystkie mamy, które miały takie dzieci, to znaczy ja wszystkich nie znam, ale te mamy, które znam, podkreślają, że to było piękne urodzenie takiego dziecka, że one się cieszą, że mogły urodzić. Moja koleżanka, która właśnie urodziła dwójkę takich dzieci, potem nie ma żadnego zdrowego, adoptowała potem jeszcze dzieci, ona mówi, że dla niej jest ważne to, że ona ma świadomość, że może mieć dzieci. Że może mieć dzieci, że może je urodzić, że może je przytulić, że to są jej dzieci. I ona pokazuje czasami zdjęcia, prawda? Pokazuje zdjęcia i niektórzy mówią, ojej, ale dlaczego ty pokazujesz zdjęcia tych swoich dzieci, które umarły? To przecież chyba nie jest dobrze. A ona mówi, dla mnie to jest bardzo ważne, że ja mogę pokazać, że to są moje dzieci, które urodziłam, które przytuliłam, które mogłam pochować. I oczywiście myślę, że to jest bardzo indywidualne, nie? Ale te mamy, większość mam, które znam, bardzo podkreśla, że dobrze, że te dzieci urodziły. Znaczy, Aniu, ja musiałabym dokładnie przypomnieć sobie, jak wyglądają te dzieci. Nie mogę tak z głowy tak powiedzieć, nie? Powiem. To są dzieci z wieloma wadami, ale one nie mają tak, że one są, nie można na nie spojrzeć. One wyglądają jak zdrowe dzieci, ale często mają też deformacje na przykład deformacje twarzy, twarzoczaszki, tutaj inny układ nosa, inny układ warg, prawda? Ale znaczy nie odbiegają od normy. Wiemy wszyscy, że noworodki rodzą się bardzo różne. Niektóre są piękne od razu, a niektóre wyglądają no może mniej pięknie, prawda? Więc jakby te dzieci nie odbiegają od wyglądem od normy noworodków, może w ten sposób. I teraz jeszcze badania inwazyjne, ja tutaj je przekreśliłam, pozwoliłam sobie przekreślić, bo ja jestem akurat przeciwnikiem tych badań inwazyjnych. Pracując na Procentrum zdarzyło mi się kilka par, które przyszły i powiedziały, w sumie dwie pary, które przyszły i powiedziały, że ich dziecko zmarło po wykonaniu amniopunkcji. Doszło do poronienia. I jakby to jest powikłanie i powikłanie amniopunkcji to jest 1% poronień. 1% poronień to znaczy, że 1 na 100 dzieci, które miały wykonane amniopunkcję, może umrzeć. Wbrew pozorom, dla mnie to jest dużo. 1 na 100 dzieci, nie wiadomo, czy się nie znajdziemy w tej grupie. I na przykład jedna para powiedziała mi, że to dziecko po amniopunkcji okazało się zdrowe, ale ono zginęło ze względu na amniopunkcję. Także no, myślę, że jest to tutaj duże ryzyko. Tak jest oczywiście moje zdanie. Amniopunkcja to jest oczywiście najczęściej wykonywane badanie inwazyjne, czyli nakłucie płynu owodniowego z jamy macicy, prawda? Biopsja trofoblastu to jest, trofoblast to jest ta część, która się łożysko tworzy, czyli to jest nakłucie łożyska, może spowodować odklejenie łożyska, prawda? No i oczywiście w związku z tym krwotok i utratę dziecka. Kardocenteza to znowu to jest taka sytuacja, że my nakłuwamy, to jest trudne do zrobienia, nakłuwamy naczynia pępowinowe po to, żeby uzyskać tą krew pępowinową. Często to jest w przypadku, kiedy podejrzewamy, że są jakieś zaburzenia dotyczące krwi, czyli jakieś tam jakieś dziwne niedokrwistości albo sferocytoza, albo coś tam innego, żeby to ocenić. Fetoskopia to jest wziernikowanie macicy, no i biopsja tkanek płodu, no to rzeczywiście to już rzadkość. Także tak wyglądają te badania, o których chciałam powiedzieć. Tutaj te zespoły najczęściej wykrywane, a tutaj jest urodzony maluszak, taki piękny. Dziękuję bardzo za to. Chyba nie. Chyba nie. Bo ja nie wiem, jak to zrobić. Znaczy, wiesz co? Ja myślę, że ja teraz powiem trochę o tym zespole alkoholowym, płodowym. Natomiast potem, jeżeli będzie jeszcze czas, to będą pytania. Ja mogę o tym mówić długo, więc jakbym mówiła za długo, to proszę mi przerwać, dlatego że to jest akurat mój konik, więc ja, zajmuję się też dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym, więc jakby mogę mówić dużo. Jeżeli chodzi o płodowy zespół alkoholowy, no to jest to zespół wad wrodzonych. To są wady somatyczne i neurologiczne powstające w wyniku teratogennego działania alkoholu na rozwijający się płód. Jest to normalnie choroba. W klasyfikacji chorób Q86, w klasyfikacji chorób ICD-10, to jest choroba spowodowana działaniem alkoholu. I teraz tak, myślę, że to jest, wiele osób o tym nie wie, a Państwo też będą rozmawiali z młodymi, więc warto to też podkreślać i mówić w czasie spotkań, że alkohol powoduje więcej szkód o rozwijającego się w łonie mamy dziecka niż inne substancje, włącznie z marihuaną, heroiną, kokainą, innymi narkotykami. Alkohol jest dużo bardziej toksyczny. Dlaczego? Bo bardzo super przedostaje się przez łożysko. I tą ilość alkoholu, którą wypije mama, taką samą ilość alkoholu wypije dziecko. Tylko że jak mama będzie pijana jeden dzień, tak dziecko będzie pijane 3 dni. Czyli jakby on dłużej pozostaje w organizmie. Także taka sama ilość alkoholu przechodzi do dziecka, rozwijającego się dziecka. I co jest też bardzo istotne, do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Jeżeli się nad tym zastanowimy, no to jeżeli my wypijemy kieliszek, to dziecko też wypije kieliszek. Ale ja mam wagę 50 kg, a dziecko ma wagę na przykład 400 gramów. Więc ja bym powiedziała, że nie ma takiej dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. I generalnie po prostu nie powinno się spożywać alkoholu w ciąży. Czyli te rzeczy, które na przykład gdzieś tam jeszcze pokutują, że kieliszek wina to dla zdrowia matki i dziecka, to jest nieprawda. Kieliszek wina również szkodzi. My nie wiemy, w jakim momencie rozwoju jest mózg naszego dziecka. Nie wiemy, co teraz się tworzy, jakie połączenia i na co ten alkohol podziała. Dlatego nawet kieliszek jest niebezpieczny. Próbowano robić takie badania, generalnie tylko oczywiście pytać się mam, bo nie robić takich badań na żywych stworzeniach. Czy mama piła ciągle na przykład, czy tam codziennie, czy tam co kilka dni kieliszek wina, czy mama po prostu upiła się jeden raz, bo próbowano stwierdzić, co jest gorsze. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest gorsze. Czy regularne picie niewielkich ilości, czy upicie się jeden raz, a dobrze. Prawda jest jeszcze taka, że powinnyśmy jako kobiety nie spożywać alkoholu w okresie, jeżeli planujemy poczęcie, prawda? No bo nie wiemy, czy do tego poczęcia doszło, a mózg rozwija się od początku. I teraz tak, FAS nie jest rzadką chorobą. Na całym świecie rodzi się więcej dzieci z zespołem FAS niż dzieci z zespołem Downa. Szacuje się, że w Polsce co roku rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym zespołem FAS, a około 10 razy więcej ma inne zaburzenia z kręgu FAS. Ja będę o tym jeszcze mówić, jakie to są zaburzenia. Czyli jest tych dzieci w sumie dużo. Także wiele tych zespołów jest nierozpoznawalnych, a powinny być rozpoznawalne. I teraz tak, jakie są kryteria rozpoznania FAS? 4 kryteria diagnostyczne są. I ja teraz powiem, dlaczego to jest nierozpoznawalne. Ponieważ kobiety nie przyznają się do tego, że piją w czasie ciąży. I to jest element, który musi być pewny, żeby stwierdzić FAS. Profesor z Warszawy, zapomniałam nazwiska, robił takie badania, że kobiety w ciąży wypisywały ankietę, czy spożywają alkohol, czy spożywały ostatnio. Wszystkie napisały, że nie. On badał poziom metabolitów alkoholu w moczu u tych kobiet. Po prostu robił badania moczu, one się zgadzały na badania moczu. I 30% z tych kobiet, które napisały, że nie spożywały alkoholu w ciąży, miały te metabolity w moczu. Czyli nie przyznały się do tego, że spożywały alkohol w ciąży. I dlatego może to jest nierozpoznawalne, bo jak pytamy mamy, czy piła pani alkohol w ciąży? Nie. No i wtedy mamy jakby ręce zawiązane. No bo jeżeli matka kategorycznie twierdzi, że nie, to wtedy możemy o jej powiedzieć, że tylko prawdopodobne jest, że dziecko ma FAS. I teraz tak, jakie są jeszcze inne kryteria? Spowolniony rozwój fizyczny przed i po urodzeniu. To znaczy dzieci rodzą się z niską masą ciała. Dzieci mam, które spożywały alkohol w ciąży, rodzą się zwykle mają 2400, 2500. To są małe dzieci. I te dzieci też słabo przybierają na wadze później. Słabo przybierają na wadze, mają niski wzrost, mały obwód głowy, ale generalnie słabo rozwijają się przed i po urodzeniu. Alkohol może też spowodować, że urodzi się dziecko wcześniej, czyli będzie wcześniak, prawda? Ale jest różnica, bo wcześniak, który urodzi się z mamy, która nie piła alkoholu, on raczej wszystkie deficyty nadrobi. Natomiast wcześniak, który rodzi się, a mama piła alkohol w ciąży, on nie nadrobi tego. Zawsze będzie drobny, zawsze będzie mały, zawsze będzie do tyłu i zawsze będzie w jakiś sposób opóźniony. Charakterystyczne anomalie są w budowie twarzy. To są tak zwane dysmorfie, zaraz o tym bardziej powiem. I są objawy wynikające z uszkodzenia mózgu. Czyli jeżeli rozpoznajemy FAS, to musimy mieć spełnione wszystkie 4 kryteria diagnostyczne. To są specyficzne, tu jest taki schematyczny obraz specyficznych anomalii w budowie twarzy, ale co jest ważne, one są najbardziej widoczne w okresie między 2 a 10 rokiem życia. Potem widać je dużo słabiej albo wcale. Też poniżej 2 roku życia słabo są rozpoznawalne. Więc właściwie to jest taki czas, kiedy najłatwiej można powiedzieć, że dziecko ma taki wygląd dziecka z zespołem FAS. Potem dorosły już nie, na przykład, albo nastolatek już nie, ale nastolatek będzie nadal niski, z niską wagą ciała, ale już tych charakterystycznych nie będzie miał, tych charakterystycznych anomalii w budowie twarzy. To są tak, małe szpary oczne, mała głowa, płaska twarz, krótki nos, ja zaraz pokażę jeszcze zdjęcia, brak takiej rynienki podnosowej, wąska, górna warga. Ja zawsze się śmieję, bo ja mam wąskie wargi, że nie jestem z zespołem FAS, natomiast dwie takie rzeczy, jakby dwie takie zmiany mogą mieć ludzie zdrowi. I to nie świadczy o zespole FAS, prawda? Trzeba, żeby było więcej. Może być zmarszczka na kąta, zapadnięty grzbiet nosa, zniekształcenie małżowin uszu, mała żuchwa. To jest takie dziecko małe z zespołem FAS. Ono ma taki, proszę zobaczyć, szeroko rozstawione oczy, szeroką nasadę nosa i dodatkowy fałd skórny w kącie oka. Tu może widać bardziej. Jak spojrzymy na tego chłopca, nie ma tej takiej rynienki podnosowej. To jest spłaszczenie, prawda? Cienka warga górna, mała żuchwa i nisko osadzone uszy. To są takie dysmorfie, które możemy zobaczyć. Jeżeli chodzi o alkohol, to najbardziej wpływa na mózg. Ja dlatego też tak podkreślałam, opowiadając, jak rozwija się dziecko, że ciągle właściwie w życiu płodowym rozwija się mózg. Od momentu poczęcia, a właściwie aż do urodzenia, to jest ciągły rozwój, jakiś etap rozwoju mózgu. Mózgu i rdzenia kręgowego. Stąd, jeżeli spożywamy alkohol nawet okazyjnie, to gdzieś tam jakieś momenty, etapy rozwoju mózgu są uszkodzone. Znaczy jakby ten mózg jest w jakimś tam miejscu uszkodzony. Oczywiście on jest bardzo plastyczny, ale może się okazać, że coś jednak jest uszkodzone. Jeżeli chodzi o alkohol, uszkadza następujące obszary mózgu. Ciało modzelowate, móżdżek, zwoje podstawy, podwzgórze płaty czołowe, powoduje śmierć komórek mózgowych i zaburza migrację neuronów. Czyli te neurony muszą migrować, żeby wszędzie były nerwy, żebyśmy mogli ruszać palcami, rękoma, nogami i w ogóle, prawda? Więc jakby tą migrację neuronów alkohol zaburza. A jakie są objawy tego uszkodzenia mózgu? Mogą być wielorakie. Mogą być naprawdę wielorakie, także tu jest tylko troszkę napisane. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że pierwsze objawy, które możemy zauważyć u dziecka po urodzeniu, to jest po prostu zespół abstynencyjny. Czyli jest tak, że dziecko się rodzi, a matka spożywała alkohol w ciąży i mamy takiego noworodka, który jest niespokojny, drażliwy, ma wzmożone albo osłabione napięcie mięśniowe, nie chce ssać, jakby ciągle podenerwowany, płaczliwy. To jest, może być jeden z objawów zespołu abstynencyjnego po prostu. No bo on cały czas dostawał alkohol, a teraz nagle nie. I to jest początek często. Potem są, ojej, no ja znowu źle nacisnęłam. Przepraszam. Potem są zaburzenia motoryki małej i dużej, czyli ruchliwości, prawda? Motoryki małej i dużej, problemy z utrzymaniem równowagi, z jeżdżeniem na rowerku, schodzeniem po schodach, różne mogą być rzeczy. Trudniej się uczy w ogóle chodzić, nie raczkuje. Potem widzimy zaburzenia koncentracji i uwagi, ale też co mamy podkreślają, trudności z gromadzeniem, wykorzystaniem informacji, czyli teoretycznie ona mu mówi 10 razy, oczywiście nie tak jak zdrowym dzieciom, że nie wolno tego ruszać, nie, ale mówi na przykład, słuchaj, jeżeli będziesz to robił, to spadniesz albo nie wiem, a on nadal robi to samo. Nie z ciekawości, bo są takie dzieci, nie, że na przykład chcą spaść, no bo chcą zobaczyć, jak to będzie albo różnie, tylko że ona, mama ma takie wrażenie, że on się w ogóle nie uczy tego, że on w ogóle jakby tego nie zapamiętywał, że to jakoś tak niby wie, a nie wie. Czyli ma trudności z gromadzeniem, wykorzystaniem informacji, wiązaniem informacji nowych z poprzednimi doświadczeniami i już w szkole problemy z pamięcią, myśleniem abstrakcyjnym, przyczynowo-strutkowym, poczuciem czasu, nie zna daty urodzenia swojej na przykład. Dziecko 10-letnie przychodzi, ja się pytam, kiedy się urodziłeś? A ile masz lat? No chyba 10. Nie, a może 11. Właściwie to poczucie czasu w ogóle jest jakieś takie... Wydaje nam się, że dziecko jest upośledzone, ale dzieci z FAS bardzo często nie są upośledzone. Jeżeli robimy iloraz inteligencji, one mają w normie. Albo w dolnej granicy normy, albo czasami w górnej granicy normy. Ale nie potrafią, na przykład nie rozumieją żartów. Nie myślą właśnie abstrakcyjnie. Ostatnio miałam takiego chłopca, który miał taki ciekawy pomysł, chciał zobaczyć, jak ktoś wpada pod samochód. I wypychał, mimo że mama tłumaczyła wielokrotnie, że nie można, że komuś się stanie krzywda, że zobacz, będzie krew, jak się skaleczysz w rękę, to leci krew. Tak, on to rozumie, nie można, nie można. Ale jak przyszło co do czego, to wypychał koleżanki, kolegów na ulicę. Nie wiadomo dlaczego, prawda? Więc jakby nie miał takiej... On wiedział, bo jak się ja go spytałam, słuchaj, ale co się stanie? Wszystko wiedział, że to dziecko wpadnie pod samochód, że będzie wypadek, że przyjedzie karetka. Wszystko wiedział, że tego nie można robić. No ale co z tego, jak on nie mógł w ogóle... Chciał to zobaczyć. Ja mówię, ale może chcesz w takim razie sam wpaść? Sam nie. No więc generalnie bardzo... Rodzice niektórzy podkreślają, że te dzieci są, że tak powiem, niewyuczalne w codzienności. Że pewnych rzeczy bardzo trudno je nauczyć, jeżeli oczywiście nie mają terapii. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że FAS, taki pełnoobjawowy, czyli ten, który spełnia 4 kryteria, to jest zaledwie 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych związanych z ekspozycją płodu na działanie alkoholu etylowego. To jest 10%. Cały ten spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu nazywamy FASD. Mamy tutaj w tym spektrum FAE, ARND i ARDB. Jeszcze powiem zaraz, co to jest. FAE to jest coś takiego, że to jest poalkoholowy efekt płodowy u dzieci, które nie mają żadnych zmian w wyglądzie zewnętrznym. Czyli one nie mają tych charakterystycznej twarzy, nie mają też niskorosłości, niskiej wagi ciała, natomiast mają niespecyficzne zaburzenia rozwojowe i w zachowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o ARDB, to są dzieci, które mają wady serca, zaburzenia zmysłu wzroku, słuchu, anomalie stawowe. To są dzieci, których matki spożywały alkohol w dużych ilościach i ciągle, przez całą ciążę. Czyli matek alkoholiczek. To oprócz tego, że ten alkohol podziałał na mózg, to często powodował jeszcze inne wady u dziecka. Czyli działał cały czas jako teratogen, czyli substancja, która uszkadza dziecko. No i mogą być też tylko poalkoholowe zaburzenia rozwoju układu nerwowego. Czyli nic innego nie ma, tylko są zaburzenia rozwoju układu nerwowego. I teraz ja bardzo jestem za tym, żeby rozpoznawać FAS i FASD, ponieważ te objawy są bardzo często mylone z innymi zaburzeniami i dziecko jest traktowane jako dziecko z ADHD, jako z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, jako dziecko z autyzmem na przykład. Jako dziecko, które ma zaburzenia zachowania i emocji, a cała potem terapia dzieci z ADHD, autyzmem i zaburzeniami zachowania i emocji to jest inna terapia niż dzieci z FAS. I ono jest po prostu źle prowadzone. W związku z tym nie ma spodziewanych efektów terapii. Dlatego też bardzo istotne jest, żeby to FAS rozpoznawać. Dzieci też często z FAS, FASD traktowane są jako dzieci, które mają choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, różne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To już są z kręgów psychiatrycznych rzeczy. Natomiast cały czas terapia jest nie taka. A dlaczego to jest ważne? Dlaczego ta terapia jest ważna? Dlatego, że zapobiega rozwojowi zaburzeń wtórnych, czyli wzmacnianiu istniejących deficytów. I to jest istotne. Bo dzieci z FAS, jeśli są dobrze prowadzone, to wiele zaburzeń jakby wtórnych nie rozwijają. A jeżeli są źle prowadzone, to często to są dzieci, które przerywają naukę, uciekają z domu, łamią prawo, kradną. No właśnie, robią różne rzeczy, których mogłyby nie robić, gdyby były dobrze prowadzone. Nadużywają alkohol i narkotyki potem. Mają trudności z założeniem rodziny, z wychowaniem dzieci, jeżeli tą rodzinę w ogóle założą. Nie są w stanie opiekować się dziećmi. Nie są w stanie utrzymać stałej pracy. Mają często choroby psychiczne, depresję, schizofrenię. Jakby są bardziej predysponowane do tych wszystkich trudności wtórnych, jeżeli nie mają dobrej terapii. Bo terapia dobra powoduje, że to wszystko się nie rozwija. Więc jakby tutaj jest... Dla nas to jest istotne, żeby takich zaburzeń wtórnych nie było. No i no oczywiście, myślę, że już na zakończenie, to chciałabym powiedzieć, że FAS to choroba, której w 100% można zapobiec. No i to jest super, tylko musielibyśmy rzeczywiście no, roznosić tą informację wszędzie i rzeczywiście też szczególnie młodym ludziom mówić, że jeżeli jest możliwość, że jesteś w ciąży, to nie pij alkoholu. Często na przykład młode dziewczyny, jak się dowiadują, że są w ciąży, a jest to nieplanowane dziecko, to idą i się dobrze upiją. Prawda? No, żeby ten stres jakoś przeszedł. I to jest bardzo, bardzo złe. Czyli zalecana jest bezwzględna abstynencja w okresie ciąży, bo do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu i myślę, że nigdy jej się nie określi. Po prostu dlatego, że ten alkohol tak łatwo przechodzi przez łożysko. Nie ma żadnego problemu. I ta grupa ekspertów, która wypowiadała się na temat wpływu alkoholu na ciążę, napisała, że alkohol może uszkadzać płód na każdym etapie jego rozwoju. I to jest też prawda. Smutna prawda. O, więc ja dziękuję za uwagę. A tutaj są takie ulotki, które mówią, żeby nie pić alkoholu w ciąży, żeby uchronić dziecko przed FASD. I myślę, że jeśli Państwo będą się spotykać z parami narzeczonymi w poradni, to trzeba im to mówić. Większość młodych o tym nie wie. I to też jest smutne. Także ja dziękuję za uwagę i jeśli są jakieś pytania, to mogę odpowiadać na nie. Można wspierać, oczywiście, że tak. Tylko, że powiem szczerze, że jeżeli chodzi o terapeutów, którzy pracują z FAS, to jest troszkę słabo w naszym kraju. Ale można też dorosłych wspierać, oczywiście, że tak, bo oni mają trudności z właśnie na przykład z wytrwaniem w rodzinie, prawda, z wychowaniem dzieci, właśnie z utrzymaniem pracy. Jeżeli nawet oni są dobrze prowadzeni, to nawet z tym mają potem trudności, prawda, no bo no, są to ludzie, którym trudno jest jakby stałość utrzymać. Można terapię cały czas prowadzić. Znaczy, jeśli chodzi o terminację, czyli zabicie dziecka w łonie mamy, bo rzeczywiście, jeżeli rozpoznaje się wadę u dziecka, to w obecnych czasach i szczególnie tutaj w Gdańsku i okolicy, jedynym wyjściem, które proponują lekarze, jest zabicie tego dziecka, prawda? Czyli terminacja, czyli mama trafia do szpitala, żeby jakby, gdzie dowiaduje się, że dziecko ma wadę, gdzie to potwierdzają na przykład w USG i jeszcze w amniopunkcji czy w czymś tam innym mówią, że dziecko na pewno będzie uszkodzone, tak jak na przykład w USG widzą, że jest bezczaszkowe albo jakieś tam inne. I jedyne wyjście, które proponują, no to zabicie tego dziecka. I teraz mama się czuje bardzo, bardzo źle, prawda, no bo zapłakana, nie wie, co ma robić. Nie dość, że dowiedziała się, że dziecko jest chore i nie przeżyje prawdopodobnie, albo urodzi się bardzo z wieloma wadami, no to jeszcze ma zdecydować o zabiciu tego dziecka, swojego dziecka, na które tyle czekała, prawda, które się cieszyła, że jest. I wiele kobiet naprawdę czuje się zagubionych i nie wie, co ma robić, więc jeżeli decydują się na to, żeby to dziecko żyło, no bo to jest ten pierwszy moment, kiedy najczęściej jest tak, że w szpitalu mama sama ma zdecydować, oni od razu chcą zrobić terminację, więc część mam po prostu takich zagubionych decyduje się od razu. Jeżeli na przykład jest jeszcze czas, żeby porozmawiać, przyjdzie mąż i jednak wspólnie zdecydują, że chcą mieć ten czas na decyzję i wypisują się ze szpitala, no to jest szansa, żeby po prostu tą ciążę poprowadzić. Prawda jest też taka, że wielu lekarzy ginekologów na mieście nie chce prowadzić takiej ciąży. Mówi, że nie. Odmawia pacjentkom. W związku z tym one znowu się czują bardzo zagubione. I myślę, że można zawsze kierować do naprocentrum, prawda? My prowadzimy takie ciąże. Pani doktor Wojtkiewicz prowadzi. Oczywiście mamy panią psycholog, staramy się wspierać psychologicznie też. Wysyłamy do hospicjum perinatalnego, prawda, żeby tam też rozmawiały i żeby też przygotowały się na przyjście takiego dziecka. No obmadlamy bardzo całą sytuację, bo też prowadzenie takiej ciąży jest skomplikowane, także nasza pani doktor Monika po prostu zawsze prosi bardzo o modlitwę. No i jesteśmy w stanie poprowadzić taką ciążę i przeprowadzić matkę przez ten cały czas. Ja też bym chciała powiedzieć takie moje własne przeżycie z najbliższej rodziny, bo myślę, że to też jest istotne, że konieczny jest ten czas na decyzję, ponieważ często jest tak, że po USG lekarze mówią, że dziecko jest bardzo chore, urodzi się chore, trzeba je zabić. I miałam taką sytuację w rodzinie. Poszła na USG kuzynka i pan doktor powiedział, że dziecko ma wytrzewienie jelit, czyli jelita na zewnątrz, nie ma brzucha, znaczy powłok brzusznych i w związku z tym będzie chore i ono jest do zabicia. No więc oczywiście ta kuzynka najpierw do mnie zadzwoniła, więc ja mówię, o ile dobrze wiem, to wytrzewienie można leczyć zaraz po urodzeniu, czyli powinna rodzić w takim szpitalu, który jest w stanie od razu zrobić operację i to w niczym ja takie dzieci ze swojej praktyki pamiętam, jak jeszcze były inne czasy, bo już 20 lat pracuję. Jak ja byłam młodym lekarzem, to pracując na OIOM-ie dziecięcym, myśmy mieli takie dzieci pracowałam w Redłowie, w szpitalu. Tam był ojom dziecięcy, którego już teraz nie ma. I była też chirurgia dziecięca. I wszystkie dzieci, które rodziły się z wadami, były od razu na chirurgii dziecięcej operowane. I myśmy takie dzieci na ojomie prowadzili z wytrzewieniem, z rozszczepem kręgosłupa, z wodogłowiem. Takich dzieci teraz już właściwie prawie nie ma. Jak patrzę na swoją praktykę, to wydaje mi się, że takich dzieci już teraz prawie nie ma. Więc, a takie dzieci były normalnie operowane i spokojnie funkcjonowały i żyły, nic się nie działo. Więc oczywiście moja wiedza była taka, żeby nic nie robić. Oczywiście ją od razu, żeby dokonała terminacji, ona powiedziała, że nie, że musi mieć czas na pomyślenie, na zastanowienie się. Ona oczywiście od razu nie chciała, ale już tym lekarzom nie tłumaczyła, że na pewno nie zabije swojego dziecka. No i poszła, wiadomo, że modlitwa, ona miała takie poczucie, że no, trzeba teraz w takim razie przygotować szpital, obecnie właściwie jedynym szpitalem, który robi takie rzeczy i to też warto wiedzieć, to jest klinika chirurgii dziecięcej i neurochirurgii dziecięcej w Szczecinie, także wszystkie pacjentki, które mają jakieś wady, dzieci z wadami, które można operować po urodzeniu, to do Szczecina powinny się udać i tam pan profesor rzeczywiście przyjmuje te wszystkie dzieci, można tam rodzić i od razu oni operują. I ona oczywiście się zaczęła tym wszystkim zajmować i po 4 tygodniach poszła na kontrolne USG. I na kontrolnym USG okazało się, że wszystko jest w porządku. I pani doktor powiedziała, ta, która robiła USG, mówi tak: dziecinko, ten, kto robił USG, to po prostu źle obliczył wiek ciąży, ponieważ to jest etap rozwojowy dziecka. W łonie mamy, że ono nie ma powłok brzusznych. Na pewnym etapie swojego rozwoju w łonie mamy, ono nie ma powłok brzusznych. One się potem pojawiają. Znaczy ono ma, ale bardzo cienkie, których nie widać na USG. I teraz już je widać ładnie i dziecko ma normalny brzuszek. No i rzeczywiście urodziła się zdrowa dziewczynka i ja tak sobie myślę, że my jesteśmy omylni jako lekarze i to jest prawda pewna. I też jest coś takiego, że ten czas, który mama ma czas na zastanowienie, to też jest czasami czas, który może spowodować, że po 2-3 tygodniach okazuje się, że to dziecko jednak jest zdrowe, bo to było jakaś pomyłka albo coś się innego wydarzyło. Więc jakby nie wiem, jak to zrobić, dlatego że w szpitalach na pewno nie wspierają. Na pewno nie ma takich ludzi, którzy by powiedzieli, niech pani się zastanowi, niech pani pomyśli, porozmawia z psychologiem, proszę przyjść za kilka dni. Nie ma czegoś takiego. Oni chcą po prostu od razu zabijać i to jest no, przykre bardzo. Tym bardziej, że ja sama jestem lekarzem. No ale, więc zawsze, jeżeli coś się dzieje, jeżeli jest jakiś problem, można wysłać do naprocentrum. My będziemy wspierać doktor Monikę. Ona zawsze mówi, że strasznie ciężko jej się takie ciąże prowadzi, bo to jest duże ryzyko też dla mamy, prawda, że się coś wydarzy z dzieckiem i z mamą, jakiś zespół. No ale nigdy nie mieliśmy żadnych powikłań. Dzieci rodziły się, no chore, ale rodziły się. Tak. Mhm. Potem jest chyba, znaczy dzięki Bogu nie przeżyłam czegoś takiego, ale patrząc na pacjentki mam wrażenie, że rzeczywiście jest dużo spokojniej. Mam jedną pacjentkę, która urodziła dziecko bez czaszki i rzeczywiście ono zmarło w ciągu kilku godzin i ona też mówi, że po prostu to było potrzebne dla niej i dla całej rodziny, dla tamtych dzieci, które wiedziały, że się urodzi kolejne dziecko, że będzie krótko żyło i jakby to też przeszli razem. Więc myślę, że to jest istotne. Tak. No więc właśnie, bo to są też czasami sytuacje przejściowe, prawda? Więc to się tam potem rozwija inaczej. Też mam przyjaciół, którzy mieli tą przezierność karkową nieprawidłową, to sugeruje zespół Downa. I oni też zdecydowali się, że dziecko będzie, chociaż oni są niewierzący, ale zdecydowali się, że dziecko się urodzi. I w sumie tak śmiesznie, bo mówią, ale wy się tam módlcie za nasze dziecko. i dziecko urodził się zdrowy chłopczyk, także to nie jest żaden stuprocentowy. Natomiast lekarze od razu po prostu i to do matki, która jest sama i najczęściej jest sama i musi sama jakąś decyzję podjąć i czuje się strasznie zagubiona. I często jest tak, wie pani, co robimy albo nie. Na zasadzie teraz robimy albo pani, że tak powiem, wylatuje, nie? Czyli po prostu wypisujemy panią, a ona chce mieć ten czas. I często po prostu jest strasznie zagubiona i to jest najbardziej przykre. Myśmy zrobiły kiedyś taką akcję, że spotkałyśmy się z lekarzem wojewódzkim i jakby poszły takie pisma do szpitali, do wszystkich szpitali Trójmiasta, jakie są drogi wyjścia dla kobiet, że mają wyjście, żeby do hospicjum perinatalnego, że mogą porozmawiać z psychologiem, że nie muszą się decydować od razu. I to powinno być wywieszone na tablicach ogłoszeń, ale czy to jest, tego my nie wiemy. I myślę, że to jest tak, że może na początku, jak dostali takie pismo ordynatorzy, to może je wywiesili, ale potem bardzo szybko pewnie znikło. Więc jakby powinny też być ulotki, jakby lekarz wojewódzki zobowiązywał lekarzy, żeby takie informacje były. Myślę, że to jest problem z tym, żeby były, naprawdę. Znaczy myślę, że tak może być, że oczywiście, że to prawo, ale wiesz co, ja myślę, że gdyby lekarz na przykład miał jakieś wątpliwości, to powiedziałby na przykład, wie pani co, niech się pani zastanowi, może pani pójdzie do domu, za 3 dni wróci, a oni tak nie robią. To też trochę tak jest, bo jeżeli w szpitalu robią tą diagnostykę, to od razu chcą dokonać terminacji. Nie ma takiego czasu, który masz dla, żeby jakby podjąć tą decyzję rzeczywiście, nie? No bo jest część ludzi, którzy tą decyzję podejmują dlatego, że chcą rzeczywiście zabić swoje dziecko, prawda? Nie dlatego, że są w jakiś tam sposób zastraszeni czy coś tam, ale bo oni nie wyobrażają sobie życia z dzieckiem, które ma wadę, nie? I no, są tacy ludzie. Więc jakby oni też powinni mieć czas na tą decyzję, tak mi się wydaje, a lekarze tego czasu nie zostawiają. Takie mam wrażenie. Znaczy ja nie mówię, że lekarze są sami najgorsi. Nie, nie, no bo no to prawda, że prawo. Tak, tak, ryzykują wszystkim. Mhm. Tak, to prawda. Dlatego, że rzeczywiście, jeśli będzie proces, no to on odpowiada całym swoim majątkiem oczywiście. To tak jak profesor Hazan, prawda, zaryzykował, nie skierował tej kobiety na aborcję i ona zrobiła straszną aferę, prawda? Każdy ma prawo zrobić taką samą straszną aferę innemu lekarzowi. Mhm. Ale, no właśnie, tak. W Pucku rodzą się dzieci z zespołem Downa i mamy mówią na przykład, że nie wiedziały, że jest zespół Downa, że lekarz im nie powiedział albo sam nie wiedział i rodzą się takie dzieci. I nie słyszałam o żadnym procesie, że tak powiem. Ale oczywiście, no po prostu wiem, że tam na pewno się rodzą takie dzieci. Ale rodzi się zdecydowanie mniej dzieci z wadami. Ja to widzę. Także te dzieci są zabijane na pewno. Znaczy po pierwsze tak, nie wiem, czy można zapobiegać w ciąży. Nie zajmuję się tak aż tym problemem, więc wydaje mi się, że nie. Ale może ktoś jest mądrzejszy, kto tutaj, kto wie. Natomiast jeśli mamy dziecko, które ma jakieś zaburzenia, i podejrzewamy, że to są zaburzenia ze spektrum autyzmu na przykład, albo ADHD, albo zespół Aspergera, no to oczywiście trzeba zrobić całą diagnostykę. Więc jest poradnia dla dzieci chorób z autyzmem, dla dzieci poradnia dla dzieci chorych, no chorych na autyzm, no. Ona się nazywa jakoś chorych z autyzmem. W każdym razie taka poradnia jest w Gdańsku. I ona właściwie sama jako jedyna stawia diagnozy. Robi pełną diagnozę, bo dziecko z autyzmem musi spełnić kryteria dla dziecka chorego z autyzmem. Ona też rozpoznaje zespoły Aspergera. Natomiast jeśli chodzi o... I wtedy właściwie to jest pełne rozpoznanie. Oczywiście dziećmi z autyzmem, zespołami Aspergera, z ADHD zajmują się też poradnie psychiatryczne dla dzieci, które też stawiają diagnozy. Natomiast często jest tak, że poradnie psychiatryczne nie stawiają diagnozy autyzmu ani zespołu Aspergera, tylko kierują do tej poradni dla dzieci z autyzmem. Natomiast poradnie psychiatryczne stawiają diagnozy za ADHD, czyli tak? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji, więc ADHD stawiają taką diagnozę psychiatrzy dziecięcy, stawiają też diagnozę zagrożenia niedostosowaniem społecznym u dzieci. Myślę, że część tych dzieci to są dzieci z zespołem FAS. I oni prowadzą leczenie też tych dzieci z ADHD, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Oni wysyłają do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można też samemu się udać, bo poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyznacza, na przykład daje wczesne wspomaganie rozwoju, daje też to nauczanie indywidualne w szkole, na terenie szkoły albo poza szkołą, teraz już właściwie głównie na terenie szkoły. Daje też wszystkie te SUO, specyficzne usługi opiekuńcze, które, no więc jakby o tym wszystkim decyduje poradnia. Natomiast powiatowe centra pomocy rodzinie decydują tylko o niepełnosprawności, orzekają o niepełnosprawności dzieci z tymi zaburzeniami i wtedy rodzice dostają albo zasiłek, albo świadczenie pielęgnacyjne i w zależności od tego, co mają, mogą pracować lub nie mogą pracować. Jeżeli mają pełne i zasiłek, i świadczenie pielęgnacyjne, to opiekują się tylko dzieckiem i nie mogą podejmować pracy. Nie wiem, czy to o to chodziło. Jeśli chodzi o terapię, no to też już wszystko w różnych miejscach jest różnie, prawda? Ale są te specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest wczesne wspomaganie rozwoju u małych dzieci, są terapie na terenie szkoły. To wszystko jest bardzo indywidualnie w zależności od miejsca, gdzie to się dzieje, gdzie dziecko jest, prawda? Można, jeżeli ma jedno oko, to nie. Na oba oczu, to tak, z tym, że nie będzie to tak zwany ten duży zasiłek, czyli taka niepełnosprawność w stopniu znacznym, prawda? Tylko niepełnosprawność w stopniu lekkim. I wtedy jest 153 zł i 500 plus dodatkowo, jeżeli się za to dziecko nie dostaje. Znaczy, ja to zawsze mówię, znaczy medycyna jest o tyle problem, ponieważ o dziecku, właściwie o ciąży mówi się dopiero od momentu zagnieżdżenia. Czyli od momentu, kiedy dziecko jest w macicy. I to jest problem, który jest medyczny. Wcześniej nie mówi się o ciąży, więc twierdzi się, że nie ma dziecka. I więc jakby no tak, takie zostało przyjęte nazewnictwo po prostu medyczne. Natomiast jest ten profesor Jejun, który właściwie bardzo dużo, on jest Francuzem, który bardzo dużo pisał o poczęciu i też ja zawsze mówię, jak ktoś tak pyta, że jaką mam pewność, więc ja zawsze mówię, że połączyła się komórka jajowa i połączył się plamnik. Plamnik miał jakiś swój materiał genetyczny, komórka jajowa miała jakiś swój materiał genetyczny i z medycznego punktu widzenia powstał nowy materiał genetyczny. Czyli jak jest nowy materiał genetyczny, to już jest ktoś zupełnie inny. Bo jest część chromosomów męskich, część chromosomów żeńskich, żeby był człowiek potrzebny, one są we dwójkę, prawda? No bo ten ma 23, ten ma 23, więc muszą się połączyć. I generalnie jest nowy genom. Nowy genom to jest nowe życie. Jakby tu, jak tak tłumaczę, to niektórzy rozumieją, a niektórzy, którzy po prostu, wydaje się, że niektórzy nie chcą przyjąć tej prawdy. Jakby i niezależnie co powiemy, to oni i tak jej nie przyjmą. Tak, w in vitro robi się diagnostykę preimplantacyjną, czyli przed implantacją, czyli wszczepieniem dziecka do jamy macicy, czyli mamy już połączoną komórkę jajową i plemnik i oni robią tę diagnostykę i są w stanie określić nawet płeć dziecka. To znaczy, że jest to już dziecko, człowiek, bo przed masz rację, tak. To jest naprawdę, bo przed implantacją są w stanie określić nawet, czy ma jakieś choroby, prawda, genetyczne. Więc co? Badają kapustę? Nie wiem. No mówię, kiedyś jeden chłopczyk odpowiedział pani, która pytała się, ile masz rodzeństwa. On powiedział, że dwójkę. Ona mówi, jak to? Przecież masz tylko jednego brata. A on mówi, a pani myśli, że moja mama nosi w brzuchu kapustę? Więc ja zawsze też tak mówię, no co? Więc jakby to jest takie dziecięce odpowiedzenie. Więc no, badają człowieka, badają genom człowieka. To już jest zupełnie nowy genom. Połączyli komórkę jajową z plemnikiem i badają, czy teraz będzie dziewczynka, czy chłopiec, bo przecież tak mogą zbadać i badają, czy będzie chory na choroby genetyczne. No to już chyba trochę przesada. Kolor oczu i włosów się chyba nie da. No ale wiem, że niektórzy rzeczywiście płeć sprawdzają, prawda? Że jakby chcieliby jakąś określoną płeć. No, także. No i oni rzeczywiście po połączeniu komórki jajowej z plemnikiem oglądają dokładnie najpierw do cieplarki, potem rozwija się to dziecko tam kilka dni i potem oglądają, które wygląda ładniej i to ładniejsze szczepiają. Które wygląda ładniej i ładniej się dzieli, rokuje lepiej, szczepiają. Także myślę, że to też jest dobry argument. Znaczy, to jest już nowy organizm i ma jakby wbudowane genetycznie rozwój, podziały. Ten nowy genom ma tą energię taką, tą energię do podziału i zaczyna się dzielić. I potem się tworzy łożysko, jak się już zaimplantuje i wtedy już czerpie, ale ma energię do podziałów po prostu. Wpisaną genetycznie. Nie, nie. Natomiast komórka jajowa, proszę Państwa, ma duże zdolności naprawcze. Sama w sobie może wiele genów naprawić. To już jest sprawdzone. Oczywiście nie wszystkie, ale jeżeli dojdzie nawet do połączenia, ma po prostu taką zdolność naprawczą. Nawet jeżeli połączy się taki nie do końca dobry plemnik, to niektóre geny tego plemnika może naprawić. Tak, taka jest zdolna. Nie ma łożyska. Czyli teoretycznie nie, praktycznie dokładnie nie wiemy. Także uważa się, że jednak lepiej nie pić, jeśli spodziewamy się, że może być poczęcie, bo praktycznie tego nie wiemy. Natomiast no to, co mówiłam, to przez łożysko jest wszystko.